Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który realizuje dźwięk, i gości naszych. Dzisiaj z nami są goście ze Świerczynek, z parafii
koło Torunia, albo Toruń koło Świerczynek, bo tam była pierwsza parafia, jeszcze zanim tak. Toruń zaistniał.
A więc ksiądz Adam Cejnowa, proboszcz parafii w Świerczynkach.
Pod wezwaniem świętych Janów.
Tak.
Witamy serdecznie, witamy księdza. Serdecznie. Ksiądz Adam Cejnowa wiele, wiele lat pomagał nam w uruchamianiu tutaj kościoła domowego. Był moderatorem kręgów i moderatorem również diecezjalnym naszym. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za towarzyszenie małżonkom.
I prowadzenie nas. I jest ksiądz Karol Wierzchowski, wikariusz księdza proboszcza Adama Cejnowy. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
I dzisiaj podejmujemy temat, który jest nam najbliższy w obecnej chwili. Triduum paschalne z rodziną i w rodzinie i z rodziną.
Audycja dla małżonków, więc też triduum paschalne odnosimy do rzeczywistości rodziny, w której się wszystko zaczyna i w której również dzieci powinny być wprowadzone w tajemnice wiary. A triduum paschalne świetnie się też wpisuje w naszą funkcję kapłańską jako rodziców. Ale zawsze warto i trzeba posłuchać katechezy mądrych duszpasterzy, szczególnie biblistów. Ksiądz Karol Wierzchowski jest biblistą, dlatego może poprosimy we wstępie takim biblijnym, żebyśmy się jakoś odnaleźli w tej rzeczywistości nie tylko dzisiejszego świata i Kościoła, ale jak to dawniej było. Prosimy bardzo.
Tak, no temat tej audycji to triduum paschalne z rodziną i w rodzinie, a więc warto wyjść od tego, czym w ogóle jest Pascha, bo bardzo dużo słyszy się w Kościele w ogóle, a w okresie Wielkiego Postu, czy jego końcowych dni, szczególnie o tajemnicy paschalnej, o misterium paschalnym. Za dwa dni właśnie wejdziemy w przeżywanie triduum paschalnego. No i same święta wielkanocne też często są nazywane świętami paschalnymi. Więc żeby zrozumieć, co ta paschalność Kościoła oznacza i dlaczego ona jest tak ważna i tak wielokrotnie podkreślana, trzeba oczywiście wyjść od Paschy żydowskiej i od tekstu biblijnego, który opowiada o ustanowieniu i sposobie obchodzenia tego najważniejszego dla Izraelitów święta. Od początku właściwie można powiedzieć, że Pascha była świętem rodzinnym. Obchodzono ją najpierw jako święto wiosny, jeszcze zanim Izrael trafił do niewoli egipskiej, ale właściwie ostateczny kształt nadały temu świętu wydarzenia związane z wyjściem Izraelitów z Egiptu. W 12 i 13 rozdziale Księgi Wyjścia możemy znaleźć szczegółowe wskazania, jakie przekazał Bóg Mojżeszowi i Aaronowi w ziemi egipskiej odnośnie do świętowania Pasch. I te regulacje zawierają rozporządzenia dotyczące baranka paschalnego, sposobu jego spożywania i przebiegu całej uczty paschalnej. Wszystko odbywa się w miesiącu zwanym Nizan, który pokrywa się mniej więcej z drugą połową marca i pierwszą połową kwietnia, czyli w kalendarzu żydowskim można powiedzieć, że jest to pierwszy miesiąc wiosny. 10 dnia tego miesiąca, miesiąca Nizan, każda rodzina miała postarać się o baranka. Musiał to być jednoroczny samiec, jagnię albo koźle, które o zmierzchu 14 dnia tego miesiąca należało zabić. Jego krwią kropiono odrzwia i progi domu, w którym miała się odbywać wieczerza paschalna. Ten dziwny ryt miał oczywiście charakter ochronny. Krew ocaliła Izraelitów przed 10. plagą, jaką zesłał na Egipt Bóg, chcąc zmusić Faraona do wypuszczenia narodu wybranego z niewoli. Czytamy w Księdze Wyjścia słowa Boga: gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie wśród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Po upieczeniu w ogniu mięso baranka należało spożyć, a resztki następnego dnia spalić. Wygląd uczestników wieczerzy miał wskazywać na to, że są oni w każdej chwili gotowi do wyjścia, gotowi do drogi. Biodra wasze, mówi Pan Bóg, będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Będziecie spożywać pospiesznie, bo jest to Pascha na cześć Pana. Przez 7 dni od wieczora, owego 14 do 21 dnia miesiąca Nizan, Izraelici byli zobowiązani do spożywania chleba pozbawionego zakwasu i do usunięcia wszelkiego kwasu ze swoich domów. Do dzisiaj ten zwyczaj ma przypominać świętującym Paschę o pośpiechu, z jakim ich przodkowie opuszczali Egipt. Pośpieszono się tak bardzo, że trzeba było zabrać ze sobą ciasto, zanim się zakwasiło i wyrosło. Niekwaszony chleb nosi hebrajską nazwę spolszczoną jako maca, a te całotygodniowe obchody zostały nazwane świętem prześników. I zarówno święto Paschy, jak i następujące po nim święto prześników mają wyraźne odniesienie do przeszłości. Można powiedzieć, że Pascha to jest takie spoiwo tożsamości Izraela. Powiedział Pan Bóg, dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana po wszystkie pokolenia, na zawsze, w tym dniu będziecie świętować. Podczas tych świątecznych obchodów, kiedy w rodzinach wykonywano wszystkie te nakazane czynności symboliczne, obowiązkiem rodziców było objaśnienie ich znaczenia dzieciom. Czytamy, gdy was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, tak im odpowiecie. To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów, poraził Egipcjan, a nasze domy ocalił. W ten sposób podkreśla się, że te doroczne obchody święta Paschy i święta Prześników upamiętniają wydarzenia z początków istnienia Izraela jako narodu i stanowią odtworzenie i uobecnienie tego, czego doświadczyli przodkowie Izraelitów podczas wyjścia z niewoli egipskiej. Wytłumaczenie nazwy Pascha też znajdujemy w Księdze Wyjścia, w 12 wersie 12 rozdziału, gdzie Pan Bóg mówi, tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Bóg przejdzie, pasach, przez Egipt, przejdzie nad domami Egiptu. Hebrajski rzeczownik pesach oznacza właśnie przejście. Pascha to jest więc przejście Jahwe, omijającego domy Izraelitów, a nawiedzającego nieszczęściami domy Egipcjan. Święto Paschy jest obchodzone jako doroczna pamiątka wyjścia z niewoli egipskiej i jest przypomnieniem tego, jak to Bóg ukarał Egipt, a oszczędził dzięki krwi baranka domy swoich wiernych. I stąd właśnie święta wielkanocne określane są jako święta paschalne, bo tak jak niegdyś krew baranka ochroniła Izraelitów w Egipcie przed niszczycielską plagą, tak krew Chrystusa, Baranka Bożego, daje nam życie i chroni nas od śmierci wiecznej. I misterium paschalne Chrystusa, które w tych najbliższych dniach będziemy przeżywać, sięga swymi korzeniami właśnie Paschy żydowskiej i oznacza przejście Pana Jezusa przez mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania. A my wszyscy, pokropieni drogocenną krwią Chrystusa, przelaną na krzyżu, doświadczamy tajemnicy paschalnej właśnie jako przejścia ze śmierci i niewoli grzechu do życia i wolności dzieci Bożych.
To tyle, księże. Karolu, tak, dziękuję bardzo. Może poprosimy o chwilę muzyki.
to Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie i szuka. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkim zmroczonej. Kto krzyż odgadł,
Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: Triduum paschalne w rodzinie i z rodziną. Ksiądz Adam Cejnowa, prosimy bardzo.
Z gruntu biblijnego, na który wprowadził nas ksiądz Karol, chciałbym, żebyśmy przeszli do naszego czasu. I na początek pewna bardzo ogólna refleksja. Myślę, że niestety potwierdzana przez bardzo wielu z nas. Widzimy bowiem nieustanny, przyspieszony rytm ludzkiego życia, który powoduje, że zwłaszcza ludzie w tak zwanym wieku produkcyjnym na nic nie mają dziś czasu. Praca, dom, odpoczynek, rozrywka. I na jakimś odległym miejscu w drabince codzienności bywa też Pan Bóg, a jeszcze dalej Kościół i cała jego obrzędowość. W czasie pewnych rekolekcji, które miałem okazję prowadzić, przeprowadziliśmy pewien eksperyment. Poprosiliśmy uczestników, aby najpierw rozpisali swój zwykły dzień na kolejne podejmowane czynności. Od porannego wstawania po wieczorny odpoczynek. A następnie, gdy taka drabinka codzienności została uczyniona, uczestnicy mieli zaznaczyć czynności, które odbywali, a które były czynione na rzecz rodziny. Zaznaczano różne sprawy. Dbałość o dzieci, kanapki, strój do szkoły, praca zarobkowa na rzecz rodziny, sprzątanie mieszkania. I trzeba przyznać, że tutaj przynajmniej statystycznie wyglądało wszystko w miarę. Przeciętny uczestnik zaznaczył sporo takich czynności, które wykonywał dla bliskich. Następnie jednak trzeba było zaznaczyć to, co ci sami ludzie robili z bliskimi. I tutaj okazało się, że sprawa wyglądała mizernie. O ile jeszcze kobiety miały zwykle czym się wykazać, to wielu mężczyzn przyznawało się ze wstydem, że jest w tej kwestii bardzo źle, a u kilku wręcz dramatycznie źle. A trzeba przyznać, że uczestnikami eksperymentu nie były jakieś rodziny obciążone problemami, lecz można je nazwać wręcz ponadprzeciętnymi, wierzącymi, od lat będącymi we wspólnotach formacyjnych. Największym problemem jest właśnie to, że o ile umiemy znaleźć jeszcze czas na to, by coś robić dla, często nie myślimy o tym, że pewnie ważniejsze jest to, co robimy z bliskimi. Tak bywa w wielu sytuacjach, w których rodzice chcą zapewnić dziecku wszystko, ale nie dają dzieciom siebie. Pewnie znana anegdota, rodzaj dowcipu, czy takiego katechetycznego przykładu, jak to rodzice przy okazji świąt chcieli zadowolić swoje dzieci. Zabrali je do sklepu i tam przy stoisku z zabawkami chcą dla dzieci kupić coś, co zadowoliłoby wszystkich. I proszą o to, by zabawka umiała dzieciom zabrać sporo czasu, by umiała dzieci coś nauczyć, by dzieci w kontakcie z tą zabawką były zadowolone, radosne, uśmiechnięte. I mądry sprzedawca mówi, ale my nie prowadzimy sklepu z rodzicami. To jest jakiś znak naszych czasów, który niestety przynosi bardzo niedobre żniwo w życiu naszych rodzin, nawet tam, gdzie żyją one dla, nie żyją ze sobą. Znając ludzkie skłonności, sam Pan Bóg daje nam przestrzeń czasu, wyłączoną z tej codziennej bieganiny. To dzień i dni święte, które mamy przeżywać jako dni pańskie, ale jak to pięknie przypomniał niedługo już święty Jan Paweł II, także jako dni człowieka i dla człowieka. Niestety wielu o tym nie pamięta, inni nie chcą pamiętać, że takim dniem jest niedziela, czy takim dniem bywa święto liturgiczne, czy cały zespół świąt, jak te, które mamy przeżywać. Często to powtarzam, boleję nad tym. Na polskiej ziemi 30 parę lat temu walczono w ustroju komunistycznym o wolne soboty, by ludzie mieli więcej czasu na bycie ze sobą i dla siebie. A w obecnym ustroju często ci sami ludzie, myślę zwłaszcza o rządzących, wywodzących się z ruchów wolnościowych, ci sami ludzie pod władzę kapitalizmu oddali nie tylko te wywalczone wolne soboty, ale, jak się to dzisiaj mówi, w promocji, gratis, oddali jeszcze niedzielę. Człowiek stał się elementem, trybikiem niewidzialnej machiny tak zwanego rynku. Dlatego tym bardziej warto pomyśleć o właściwym przeżyciu czasu przedświątecznego i świątecznego, by wszystko nie uleciało jedynie w zakres sprzątania i robienia zakupów, ale pozostawiało w nas ślad duchowy, który pozwoliłby jeszcze właściwiej przeżyć ów czas świąteczny. Nie na darmo nazywamy dni, które przeżywamy, Wielkim Tygodniem, bo i ze względu na liturgię, i ze względu na nas samych, takimi powinny te dni być. Nie da się właściwie przeżyć Wielkanocy, jeśli nie przeżyje się właściwie Wielkiego Tygodnia. Tymczasem w życiu wielu przychodzi taki moment, zazwyczaj w piątek po południu, już zaraz święta, co robić? Pojawia się przerażenie, lęk, zmęczenie, a potem świąteczna frustracja. Dopiero w popołudnie wielkanocnego poniedziałku przychodzi ulga, jakoś to przeżyliśmy. Nie na darmo wielu, także naszych rodaków, oczywiście tych zamożniejszych, podejmuje próby ucieczki od świąt, zwłaszcza w sensie religijnym, traktując je jako dodatkowe dni wolne, spędzają je daleko od domu. A tak naprawdę Wielkanoc, zaczyna się środą popielcową. A ostatnim dzwonkiem na właściwe przeżycie Wielkiej Nocy jest Niedziela Palmowa. A święte Triduum Paschalne to powinny być już dni szczególnie wyjątkowe. Dni przeżywane z Bogiem i z rodziną. Za sobą mamy już 3 dni Wielkiego Tygodnia. Niedzielę Palmową, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek. Dni przechodzenia od radosnego Hosanna do męki Chrystus. I pytanie konkursowe na dziś. Co zostało z naszej w naszej pamięci z minionej niedzieli? Dzieci w szkole dziś odpowiadały: święciliśmy palmy. Inne, że w kościele było długo. W telewizji zobaczyliśmy relacje z konkursów na wielkanocną palmę lub z innych ludowych obyczajów. Nawiasem mówiąc, dobrze, że są, o ile ich treść nie zostaje wypaczona i sprowadzona do rubasznej zabawy. Niewiele w każdym razie było mowy o właściwej liturgicznej nazwie tego dnia, Niedziela Męki Pańskiej, a co za tym idzie za przeżyciem, współuczestniczeniem w owej męce pańskiej. Bo przecież Chrystus, powołując nas do wiary, mówi o tym, że mamy Go naśladować. W naszej pamięci po Niedzieli Palmowej zostają jakieś obrazy, ale bardzo rzadko to, co jest istotą. Bo jedynie ci, którzy byli na mszy świętej tego dnia, doświadczyli męki pańskiej choćby poprzez odczytany ewangeliczny jej opis. Z rzadka przez próbę wejścia w to, co znaczyły słowa. Dlatego myślę, że warto pokusić się o propozycję choćby na samo Triduum Paschalne, które jest jeszcze przed nami, by ono zostało przeżyte w autentycznej religijnej atmosferze. Najpierw Wielki Czwartek. To oczywiście Dzień Wieczerzy Pańskiej, czyli ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Doskonale wiemy, co się dzieje tego dnia w liturgii Kościoła. A w liturgii domowej? Wypadałoby, według mnie, by domownicy najlepiej po uczestnictwie w nabożeństwie tego dnia również zasiedli do wspólnego stołu. By to zasiadanie rozpoczęło się modlitwą, odczytaniem Słowa Bożego. Koniecznym jest to, by tego wieczoru przy wspólnym stole nastąpiło rodzinne pojednanie. A po spożyciu wieczerzy, by rodzina nadal była ze sobą skupiona, choćby na wspomnieniu i świadectwie przeżywanych przez rodzinę spraw. By nie było rozproszenia, że każdy wraca do swojego kąta. Ten siada przed telewizorem, tamten przed komputerem, ktoś krząta się jeszcze przy jakichś domowych pracach. Dajmy sobie czas. No i można, a nawet trzeba, wybrać się rodzinnie na wspólną modlitwę. Przecież w naszych kościołach trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie z Jezusem Chrystusem. I obyśmy my nie usłyszeli skargi Pana, jaką przed wiekami usłyszeli Jego apostołowie. Nawet godziny nie mogliście czuwać ze mną. Jakaż jest nasza wiara, skoro Chrystus nie może na nas liczyć? Jakaż byłaby nasza wiara, gdyby nie przekładała się na nasze rodzinne życie? Wielki Piątek, dzień śmierci Pana Jezusa. Szczerze powiem, że ubolewam nad tym, że u nas w Polsce nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Ale mimo to można go specyficznie potraktować i to nie tylko w perspektywie ścisłego postu, czyli ograniczeń związanych z pokarmem, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. I znowu propozycje dla rodziny. O ile to możliwe, w godzinie męki pańskiej odmówmy wspólnie koronkę do miłosierdzia Bożego. Po niej spróbujmy przygotować się razem duchowo do udziału w nabożeństwie w Kościele. Po nim w domu mamy znowuż tak wiele okazji do tego pasyjnego przeżywania czasu w wymiarze postnym, pokutnym. Ograniczenie korzystania z telewizji, radia, internetu. Myślę, że tego wieczoru warto wyłączyć komórkę. Niech ona też wie, że dzieje się coś niezwykłego. Dawniej w domach ludzi wierzących śpiewano lub odczytywano lamentacje, gorzkie żale. I tak jak poprzedniego wieczoru rodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w świątyni. Dziś tak bardzo podkreślamy, że jesteśmy społeczeństwem mobilnym. Potrafimy łatwo się przemieszczać. Jakoś często tej łatwości nie widać w takich momentach, gdy trzeba być bliżej świątyni. Często wręcz ludzie mówią o tym, że trudno im dotrzeć do świątyni. Wielka Sobota, dzień oczekiwania, dzień utrudzenia dla gospodyń domowych, chciałbym wypowiedzieć wielki szacunek dla ich pracy. Ale pewnie nie o to chodzi w religijnym przeżyciu. Bez względu na to, jak obfity będzie stół świąteczny, najważniejszą prawdą pozostanie bowiem w te dni ta, że Chrystus zmartwychwstał i my z Nim zmartwychwstajemy. Przygotowanie święconki i samoświęcenie pokarmów, tak lubiane przez dzieci, nie może być traktowane jako najważniejsze wydarzenie dnia. Nasze kościoły zapełniają się tego dnia na święconkę, a na liturgii bywają ciągle ci sami w tej samej liczbie. W naszej parafii po 10 niemalże latach pracy mogę już dziś powiedzieć, kto będzie na wieczornej liturgii w Wigilię Paschalną. I zapewne niewiele się pomylę. Mogę powiedzieć nawet, gdzie kto usiądzie w kościele. Natomiast w godzinach wyznaczonych na święconkę za każdym razem będę zaskakiwany. Wieczorna liturgia paschalna to nasze doroczne wejście w historię zbawienia. I co ważne, istotne, odnajdywania miejsca, w którym jesteśmy w tej historii. Dają nam do tego sposobność biblijne czytania. Może, a nawet powinna być, ta liturgia przeniesiona do naszych domów. Tak jak przynosimy, czy powinniśmy przynosić z kościoła zapaloną w trakcie liturgii świecę, przy której świetle w domu przeżywamy paschalną jedność z Chrystusem. Tę samą świecę potem zapalając przy świątecznym stole w niedzielę zmartwychwstania, celebrując radość z faktu, że Jezus żyje. Powiedziałem przed chwilą, że ważne jest odnalezienie naszego miejsca w historii zbawienia, tej osobiście przeżywanej. Możemy bowiem w przeżyciu religijnym być gdzieś tam na samym początku. Może jeszcze jesteśmy, jak Izraelici, w niewoli egipskiej. Może jeszcze ciągle czekamy na ten impuls od Boga, który powiedzie nas ku wolności. Może przeszliśmy już Morze Czerwone, może jeszcze nie. Może jesteśmy na pustyni. Tak wiele jest tego słowa może. A trzeba pamiętać, że nasza osobista Pascha i nasza Pascha rodzinna ma się dopełnić w jedności z Chrystusem, naszym Zbawicielem. Jak daleko nam jeszcze jest ciągle do samego Jezusa Chrystusa. Święta, które są przed nami, nie są bowiem świętami jajek, szynek, zajączków, ale świętami Chrystusa. I takimi winny być i pozostać. To od nas zależy, czy takimi będą.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Adam Cejnowa przedstawił temat Triduum Paschalne w rodzinie i z rodziną. Ksiądz zaznaczył, że Wielki Czwartek, no chyba najpóźniej Wielki Czwartek, powinno dojść do takiego pojednania w rodzinie, przeproszenia się wzajemnego. Wydaje się, że bardzo istotnym tutaj jest przeproszenie się wzajemne małżonków. Tata przeprasza mamę, mama przeprasza tatę. Przy dzieciach. Przy dzieciach, bo one widzą nasze często sprzeczki, nasze głośne podniesione tony. Czasami może słyszą trzaśnięcie drzwiami, już nie chcę dalej się posuwać w gdybaniu. A co z przeprosinami? Bardzo istotną chyba jest sprawą dobry przykład w tym przeproszeniu się, gdzie właśnie rodzice zaczną, bo na tej bazie dopiero dzieci chyba mogą coś.
Życie rodzinne jest pełne rozmaitych napięć. Mówisz, Leszku, o tym, że dzieci czasami widzą, słyszą podniesione głosy rodziców, widzą rodziców w stanie wzburzenia. Niestety tak jest. Chociaż ja często też to podkreślam, że najgorzej, kiedy dzieci widzą rodziców milczących. To znaczy rodziców w sytuacji, kiedy już ze sobą nie rozmawiają, żyją obok siebie. To jest jeszcze bardziej trudne do zniesienia niż też wszystkie stany wzburzenia. I przychodzi taki moment, w którym trzeba podjąć konkretne decyzje. Pan Bóg, dając nam tę okazję do świętowania, jakby sam podpowiada z siebie, tak, że jest to taki moment, w którym mam stanąć przed Nim jako człowiek wierzący, ale także jako człowiek będący w takiej określonej wspólnocie. A przecież póki zachowujemy wiarę w sercu, to najbliższą nam jest modlitwa Pańska, w której mówimy: odpuść nam, jak i my odpuszczamy. Jeśli nie ma tego wzajemnego odpuszczenia, czyli pojednania, skierowania serca, umysłu ku najbliższym, to jakże można mówić o pojednaniu w szerszym wymiarze? A problem dzieci. Dzieci można uczyć na wiele sposobów. Ale najlepszym sposobem, którego nic nie może w żaden sposób zastąpić, to jest właśnie przykład tego, co dzieci obserwują w swoich domach, wśród swoich najbliższych. Kiedy trafiają na katechezę, oczywiście my, kapłani, katecheci, mówimy im wiele. Ale jeśli nie ma tego gruntu wyniesionego z domu, bardzo trudno jest, by dzieci zrozumiały w ogóle, o co chodzi. Nie mówiąc już o tym, żeby umiały to praktykować. Dlatego starałem się powiedzieć, że ten Wielki Czwartek, bo my czekamy na świętowanie przy stole na poranek wielkanocny, tak? I wtedy robimy wiele, żeby wszyscy usiedli ze sobą, pouśmiechali się do siebie, ale nie na darmo Chrystus wybrał ten czas wieczerzy, podczas której sam wygłosił wielką mowę arcykapłańską i podczas której Chrystus ukląkł u stóp swoich apostołów, umył im nogi. I jeszcze raz wrócę do tego, że jeśli ktoś chce iść za Chrystusem, musi go naśladować. Jeśli on zdecydował się na taki gest uniżenia, sam wobec nich nie uczynił nic złego, nie miał ich za co przepraszać, a jednak to uczynił, to o ileż bardziej powinniśmy sobie nawzajem przebaczać, być skłonni do przebaczenia i wykorzystywać takie momenty, w których cała nasza dusza wyrywa się wręcz do Boga, ale też wyrywa się ku człowiekowi, bo drogą do Boga jest człowiek.
I żeby tych uraz nie chować w sercu, tylko właśnie z serca wybaczyć, bo to jest bardzo destrukcyjne, no i odbijające się oczywiście na atmosferze w domu, co dzieci świetnie odbierają.
Pamiętamy z katechizmu uczynki miłosierdzia co do duszy i urazy chętnie darować. Mam nadzieję, że pamiętamy. To też nie na darmo zostało tak napisane i tak się tego uczymy.
Powiedział ksiądz chętnie. Może to jest trudne, ale jeżeli już to darujemy, to zwróćmy uwagę, jaka radość wstępuje w serce. Bo tu przede wszystkim sami sobie najbardziej szkodzimy.
Często bywa tak, że przy okazji świąt szukamy okazji do tego, by się nawzajem obdarowywać. I pewnie dobrze, że nasza taka ludzka życzliwość, dobroć znajduje jakieś potwierdzenie w tym wymiarze materialnym. Ale myślę, że wielu ludzi w wielu sytuacjach najdroższe podarunki wymieniłoby na chwilę autentycznej serdeczności, na chwilę autentycznych przejawów wzajemnej bliskości, które między innymi buduje się od tego, że potrafimy stawać w prawdzie wobec siebie, nie eskalując pretensji, tylko objawiając sobie właśnie tę moc przebaczenia, moc miłosierdzia. No, święta paschalne są świętami miłosierdzia. Jeśli my nie będziemy tego praktykowali, to kto?
To kto pokaże dzieciom, jak żyć? A to jest nasz, rodziców, obowiązek. Wprowadzenie w życie nie tylko te, gdzie wojujemy o miejsce dla siebie, o chleb, o mieszkanie, ale również w to życie, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Pana Jezusa, w życie wieczne, które nigdy się nie kończy. A to na ziemi jest tylko przygotowaniem i właśnie nauka właściwych wyborów, żebyśmy potrafili tego nauczyć dzieci, to przede wszystkim sami musimy dobrze wybierać, a jeżeli coś wybierzemy źle, co dzieci widzą, to przepraszamy się nawzajem, mówiąc, że źle postąpiliśmy, że tak nie należy postępować. I tutaj autorytet rodziców w tym momencie, niektórzy się o to boją, nie słabnie, ale wręcz się buduje, bo buduje się na autorytecie samego Boga. Bo my Boga słuchamy i idziemy za Bogiem. I tu jest ten czas, ten święty bardzo dobrze pomaga nam, rodzicom, by ten obowiązek podstawowy wychowania obywateli nieba wprowadzać w życie. I no, od razu mogę jeszcze dopowiedzieć, że taką pomocą praktyczną w wypełnieniu tych wszystkich dni jakimiś również domowymi ceremoniami jest rytuał rodzinny księdza biskupa Józefa Wysockiego, gdzie tam po prostu są gotowe scenariusze do wyboru, które rodzice mogą wybrać i zastosować. To jest bardzo, bardzo proste. Potem już idzie spontanicznie, ale na początek trzeba czymś się podeprzeć i pamiętam pierwsze wydanie, kupiliśmy teraz, już jest chyba gdzieś 20, bo to jest świetny podręcznik. Pozdrawiamy księdza biskupa Józefa Wysockiego, którego zresztą gościliśmy kilkakrotnie na naszej audycji. To chyba tyle, księże Adamie, wystarczy. I prosimy naszych słuchaczy, by podzielili się z nami, w jaki sposób w rodzinie i z rodziną przeżywają, czy chcą przeżyć to Triduum Paschalne.
Zapraszamy słuchaczy z Polski Północnej, telefony 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Jacek z Ciechanowa się
kłania. Na wieki wieków. Amen. Witamy serdecznie. Prosimy.
Jestem w podróży z Płocka do Ciechanowa i tak słuchałem audycji i właśnie sens tego przeżywania i w jaki sposób my przeżywamy w rodzinie. Odkąd Pan Bóg nas nawrócił, to było parę lat temu, w ogóle zmienił się sens tego przygotowania, czyli ten środek ciężkości, który był przedtem właśnie sprzątanie, jakieś tam zakupy, czy tam ileś tych potraw, no i wiadomo, no koszyczek był w sumie najważniejszy. Właśnie jak Pan Bóg mnie nawrócił, to byłem na rekolekcjach wielkanocnych i usłyszałem właśnie taką katechezę o sobie, że bardzo dużo ludzi, dla których Wielkanoc to jest koszyczek. I ja właśnie kiedyś byłem takim człowiekiem, w ogóle nie widziałem Pana Jezusa. I odkąd właśnie idziemy w tym duchu właśnie świąt Wielkiej Nocy, to w ogóle Wielki Tydzień zmienił ten sens i w zasadzie od Wielkiej Środy, Wielkiego Czwartku zamienia się właśnie w to taką aktywną, aktywne trwanie w Kościele, czyli na tych wszystkich uroczystościach wielkoczwartkowych, Wielki Piątek, Wielka Sobota i potem Rezurekcja. I w zasadzie Wielki Czwartek też to, co tutaj ksiądz nadmienił, żeby zrobić ucztę. My też od paru lat taką ucztę przygotowujemy i zapraszamy znajomych księży, którzy do nas przychodzą i parokrotnie właśnie siedzieliśmy sobie razem przy zastawionym stole i no i ucztowaliśmy. Tutaj doszedł nowy element, o którym w zasadzie w takim kontekście nie myślałem, żeby się właśnie przeprosić. I w tym roku właśnie, no, słuchając tego, taką chęć w sercu poczułem, żeby się pojednać przy tym stole siedząc. Szczególnie, że mamy córeczkę 8-letnią i ona najprawdopodobniej to widząc też będzie w tym wzrastać. I bardzo się cieszę, że o tym Państwo mówiliście. I, no i ja właśnie chętnie skorzystam z tej takiej właśnie jeszcze możliwości pojednania się przy tym stole przed tą ucztą. No i to tak z mojej strony. Chwała Panu. Dzięki.
Chwała Panu. Dziękujemy Panie Jacku. Nic dodać, nic ująć. Cieszymy się.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
mówi
witamy?
Mówi Irena spod wsi Kieleckiej.
Witamy Pani Ireno.
Już jestem i wdową, i babcią, i prababcią, mając już 78 lat. I tak właśnie słucham tej audycji. Już długo słucham, a dzięki Bogu dzisiaj mi się udało dodzwonić. do tych rozmów. I tak się chcę podzielić znów moim, moim obyczajem tutaj domowym. Kiedy jeszcze byłam właśnie w całej pełnej rodzinie, miałam 5 dzieci, dwóch synów dorosłych już nie żyje, zięć też mi już nie żyje. Wszystko młode, jeden syn 19, drugi 32, ten drugi już był żonaty. No i zięć też zginął w wypadku, też zostało 3 dzieci u córki. I dzieci wyrosły już, te 3, co została, są już, mają swoje rodziny. Córka jako wdowa miała 3 córeczki, już też dorosłe, 2 już wyszły za mąż, 3 jest na studiach. Przepraszam. No i ja tak właśnie w domu jakoś tam się żyło tak, no. Te święta były raczej tak w rodzinie, z jednością, no wszyscy razem przyjeżdżały dzieci, bo było rozproszone i dalej jestem teraz sama w domu tylko. Każdy ma swój układ, ale mam teraz wielki problem. Jeden syn właśnie, taki środkowy, ma 43 lata, teraz 4 zaczął. I z jego gniazda właśnie z rodziny jest wielki taki mam, bo po prostu ból w sercu, bo z synową już prawie 3 lata nie rozmawiamy. Jakoś tam wyleciała do mnie z buzią. No i ja to przeżyłam. Oddałam Bogu i Matce Najświętszej i modlę się o nawrócenie dla niej. Ale nie mamy. Syn oczywiście jest za granicą. Teraz na święta przyjeżdża. No i odwiedza mnie i dzwoni. A ona w ogóle jakby mnie na świecie nie było. Nie zna mnie, nie odzywa się. Samochód ma, jeździ do kościoła. Jedną córkę mają, no i jeszcze tak dzięki Bogu jakoś, no dzięki mnie Bogu, bo to coś tam wypadło. Jest niepełno taka rozwinięta. Intelektualnie nie jest taka. Chodzi do specjalnej szkoły. I tak właśnie przeżywam teraz te nadchodzące święta, te 3 dni piękne przed świętami. I tak myślę, jak to wszystko mi wypadnie. Przecież wątpię, czy ona podejdzie i powie tak, mamo, przepraszam za te moje wyskoki. Chyba za młoda byłam i nie doceniłam tego, bo mi tak poubliżała, że tam syna niedobrze wychowałam, że to, że tamto. Ale żyją, jak może, tak się stara, pracuje i dba o wszystko, a jednak mnie tak troszkę, tak mnie zbestała po prostu, za przeproszeniem, za wyraz.
No pani Ireno...
Chciałabym, żeby to jakoś, no oddaję wszystko Bogu i Matce Najświętszej, modlę się codziennie w różańcu z radiem i polecam wszystkie troski, wszystkie cierpienia Bogu i Matce Najświętszej. Może się kiedyś wszystko wyrówna.
Pani Ireno, dziękujemy za to świadectwo,
współczujemy. Nie chodzi o to, żeby się wyrównało, tylko mówimy o pojednaniu, a w tym momencie ważne jest to, że ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę. I powiedziałbym tak, może dosyć kolokwialnie, zawsze powinien to zrobić mądrzejszy. I nawet po wielokroć trzeba tą rękę do zgody wyciągać, żeby za którymś razem ta zgoda została podjęta. I to jest metoda pokonywania tego muru niechęci, który wyrasta coraz wyższy.
I dlatego tak ważne jest przebaczenie, pojednanie, nie chowanie urazy w sercu. Bo jak w święta wchodzić z takim jakimś, z taką zadrą, pielęgnowaną zadrą?
Coraz większa obcość jest jakby naturą, staje się naturą życia dzisiaj ludzi. Jest to pewnie wynikiem tego, o czym mówiliśmy na samym początku, tej takiej bieganiny, w którą wszystko zostało wprowadzone.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Na wieki wieków, amen.
Teraz i zawsze.
Barbara z Lubelskiego.
Witamy Pani Barbaro, prosimy.
Ja chciałam chciałam podzielić się taką refleksją. Akurat słucham audycji i właśnie 20 lat temu spędziłam święta inaczej niż tego bym chciała, inaczej niż przypuszczałam, że spędzę. Byłam wtedy w Niemczech w pracy. Pracowałam na czarno, no i musiałam zjechać do kraju, natomiast nie zjechałam w danym czasie. No i potem zostałam aresztowana. Tydzień przed wyjazdem, przed świętami wielkanocnymi, dzień przed Palmową Niedzielą, przed wyjazdem do Polski właśnie to się stało. I z uwagi na to, że już powinnam była opuścić kraj niemiecki, nie opuściłam, dlatego zostałam zatrzymana. Zostałam zatrzymana i zostałam odwięziona do więzienia. I akurat na drugi dzień wypadał, następny dzień to była Palmowa Niedziela. W kraju rodzina na mnie czekała, syn, rodzice, a ja byłam tak daleko i nie miałam możliwości, żeby w ogóle nawet ich poinformować, co się ze mną stało. I po prostu musiałam czekać na deport z wszystkimi innymi Polkami, które też w tym czasie przebywały w Niemczech, a że to był czas świąt, to właśnie tam już od Wielkiego Czwartku wszystkie urzędy są pozamykane, Wielki Piątek, ponieważ Niemcy przywiązywali wtedy do tego święta bardzo wielką uwagę. I właśnie tak sobie wspominałam teraz ostatnio, że to były najbardziej boleśniejsze święta, bo oni też daleko od kraju. Rodzina nie mogła mi powiadomić i po prostu w więzieniu były tylko, dzięki Bogu, że była jedna Polka, więc jakoś mogłam nawet z kimś porozmawiać. Wiedziałam, że będę deportowana do kraju dzień po świętach, ale to wszystko musiało przejść jakoś, poczekać, po prostu potrzeba było czasu. I właśnie nie było tej palmy w niedzielę, nie było mszy, nie było komunii, nie było tego przygotowania duchowego, ponieważ to było niemożliwe. Byliśmy z Niemkami i z innymi kobietami i po prostu no i do Polski przyleciałyśmy zaraz dzień po świętach, wróciłam do swojego domu. I wiem, że tylko tyle, że jak u mnie w domu rodzice jedli barszcz rano świąteczny, to kapały im łzy do talerza. No ale przeżyłam to wszystko i dlatego teraz właśnie bardzo doceniam te święta, bo no, czasami po prostu różnie to w życiu wychodzi, ale chodzi o to właśnie, że teraz się napawam tym, jak jestem w domu. To już przeżywam to duchowo od Palmowej Niedzieli, oczywiście Triduum Paschalne. Też o tym nawet nie ma mowy, żeby nie być w kościele. Przekazuję to moim dzieciom, moim wnukom i po prostu ja tym żyję i wszystkie porządki, wszystkie inne rzeczy przecież to, owszem, potrzebne są w domu porobić, ale my powinniśmy żyć duchowo, przygotowani powinniśmy być czyści od wewnątrz i piękni duchowo. Nie to, czy wszystko jest w domu zrobione, czy na pokaz, czy ładnie wyglądamy, prezentujemy się. Nie o to chodzi. My zatracamy czasami właśnie istotę tych świąt. I to jest najbardziej bolesne, bo zagubiamy się w tym świecie, w tym wszystkim, co nas przytłacza. My powinniśmy żyć tym, co właśnie było kiedyś, to, co było najpiękniejsze i to powinniśmy pielęgnować, to powinniśmy przekazywać naszym dzieciom i wnukom. I dlatego właśnie teraz mi taka refleksja naszła i przypomniałam sobie wtedy te święta, gdzie nie było tego pokarmu, gdzie nie było tego duchowego przeżycia i po prostu nie było tego wszystkiego, tak mi bardzo tego tam brakowało, że po prostu Nie jestem w stanie tego opowiedzieć. I tylko tym się chciałam podzielić i życzę wszystkim spokojnych, zdrowych świąt duchowo przeżytych z Panem Bogiem. Dobranoc.
Dziękujemy Pani Barbaro, z Panem Bogiem. No właśnie, dopiero jak czegoś nie ma, to stwierdzamy, że tego brakuje. Natomiast jak mamy możliwość, to często lekceważymy. Właściwie mamy inne zajęcia. Zawsze nam podpowie niedobry, że tak powiem, doradca, żeby coś innego zrobić. Tyle potrzebnych i dobrych rzeczy jest, a Triduum Paschalne, a Kościół, czy to potrzeba, czy to jest obowiązek. No właśnie. A to jest tak istotna sprawa dla naszego rozwoju duchowego. Ile mamy takich tego rodzaju świąt w ciągu całego roku? Triduum Paschalne, no, najważniejsze. Bez zmartwychwstania próżna byłaby nasza wiara.
No te słowa świętego Pawła warto też pewnie sobie często przypominać, ale tutaj nawet pewnie nie chodzi o to, że mamy pewne obowiązki wynikające z wiary. Bo człowiek ma taką naturę, że to, co obowiązkowe, nie jest dla niego zbyt cenne. Natomiast tutaj naprawdę główny nacisk należy kłaść na to, że to powinno być nasze pragnienie. Jeśli ktoś przeżywa swoją wiarę w sposób właściwy, traktuje wiarę jako skarb, bo ona jest skarbem, to wówczas nie przyjmuje tego, co z niej wynika na zasadzie obowiązku, czyli czytaj ciężaru, tylko wręcz przeciwnie, jest to dla niego radość, że może, że Pan Bóg daje mu tak wielką łaskę współuczestniczenia w jego najgłębszych tajemnicach.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Halo?
Tak, słuchamy
Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
bardzo
wieków, amen.
Szczególnie w dzisiejszym dniu bolesnym zwracam się za pośrednictwem Maryi, żeby się zgłosił Pan.
Halo? No coś straciliśmy kontakt. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o Triduum Paschalnym, jak jego przeżywamy w rodzinie i razem z rodziną. My jako rodzice, jaki przykład dajemy dzieciom, co im proponujemy, w jaki sposób wprowadzamy w tą tajemnicę.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Ja może do tej audycji.
Kogo witamy?
Jest Pan na antenie.
Witam serdecznie, pozdrawiam. Ja dzwonię z Kaliskiej Decyzji.
Tak.
Moje imię Zygmunt.
Witam.
Ja bardzo proszę o taką maleńką, szczególną uwagę. Bo ja jestem już trochę starszy, ja pamiętam dawniejsze czasy i proszę się nie obrazić, drodzy księża. Ale mówimy o rodzinie, o dzieciach. Ale wiedzmy o tym i tak naprawdę spojrzmy w życie, że dzisiaj mamy rodzinę, która ma 30, 35 na 40. To są już ludzie, którzy, jak mówią Sowieci, z tego pokolenia, ja jestem starszym troszkę. Ja pamiętam, ja w kościele ksiądz uklęknął na kolana i mówił, drodzy kochani, ja przyszedłem do was, ja was proszę z Matką Najświętszą, ja służę dla was. I ty dzieciaszki tak uczył, ja bym prosił, bardzo przepraszam, proszę się nie obrazić na mnie, ale ja bym bardzo prosił, zacznijmy od kościółka. Wejdziesz, dziecko kochane, do kościółka, żeby ono się umiało przeżegnać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, ja siądę się z boku na ławce i patrzę. Dzieci niektórzy nie umią się nawet przeżegnać.
No ale to rodzice uczą, a nie księża tak, przeżegnać się.
Ale słuchajmy. Ja jeszcze proszę bardzo o wysłuchanie. Żeby na przykład w kościółku było stale nawoływanie. Bo ja mówię jeszcze raz, że mamy młodych rodziców, które oni już 50, może nawet 40% są poza kościołem. Ale one, te dzieci, jeszcze im pomogą, że może akurat one wrócą. Naprawdę, ja was proszę, odwróćmy to troszeczkę, bo tak mówimy, że wszystko dla tych rodziców, a te rodzice mówią tak, bo ja słucham i rodziców, ich w kościółku jestem, i rodziców, i dzieci, więc mówią tak, księża to tylko mówią tak, raz, dwa, we wojsku, do południa i po południu. Nie, naprawdę, ojcowie drodzy, zwróćcie uwagę na tych maluszków, bo jeszcze jest możliwość przez tych dzieci powstrzymać troszkę, bo już się wszystko topi. Tak się naprawdę topi, że nie do opowiedzenia. Matko Najświętsza, Częstochowska Jasnost, który świeci z góry, broni nas, broni nasze rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Zygmuncie.
Ja myślę, że taki apel na pewno jest potrzebny, ale on też jest jakby odpowiedzią na to, co faktycznie się dzieje, bo cały czas w naturze Kościoła leży to, że nie tylko jakby gramy na jednej strunie, ale staramy się poruszać wszystkie możliwe. Dlatego Kościół ma, brzydko to zabrzmi, ofertę dla ludzi wszystkich stanów i w każdym wieku. I kiedy tylko mamy możliwość poruszania tej dziecięcej struny, to to robimy. Kiedy jest to struna młodzieżowa, poruszamy młodzież. Kiedy jest to struna ludzi dojrzałych, dorosłych, mówimy do ludzi dorosłych. Więc myślę, że ten obraz nie jest aż tak bardzo katastroficzny. Choć niewątpliwie nie jest to tak, że możemy się tylko i wyłącznie cieszyć i z radością mówić, że nie ma problemu.
Słuchamy Radio Maria.
Stanisława z Poznania.
Witamy Pani Stanisławę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Muszę dziękować Bogu i pochwalić się, że ja w mojej rodzinie już ostatni tydzień niczego nie sprzątam, tylko właśnie jesteśmy w kościele. I bardzo się z tego cieszę i Bogu dziękuję, ale tak właśnie myślę dzisiaj, że nie w Niemczech, w innych krajach jest już wolne, a u nas te markety wielkie i to przeważnie właśnie zagraniczne tak nas uwięziły i tak się Polacy tym zachwycili, że nie mają czasu do Boga. To jest bolesne. Że Polacy się na wszystko godzą, że nasi rządzący po prostu nas tak zniewolili, że my no nie mamy odwrotu. Ja nie wiem, co zrobić, żeby tym właśnie rządzącym do głowy to weszło, że naprawdę oni nam narzucili gorzej teraz niż za komunę.
Trzeba chodzić na głosowanie i właściwie głosować.
Owszem, proszę ojca, zawsze. Całą rodziną.
No to się chwali. Dobrze, pani Stanisławo.
No, dziękuję bardzo i przepraszam, ale jestem rozgoryczona tym, że i firm nie mamy, i pracy nie mamy, że wszystko nam zabrano, a my żeśmy sobie to pozwolili.
Daliśmy sobie wmówić, że będziemy szczęśliwi w ten sposób. No właśnie, uwierzyliśmy.
No tak, ale problem marketów to jest sprawa, którą trzeba by rozstrzygać na wielu różnych płaszczyznach. Bo z jednej strony jest to niewątpliwie odpowiedzialność rządzących i taka konstrukcja prawna, która pozwala na tak szeroką działalność, a z drugiej strony, gdyby ludzie, którzy uznają się za wierzących, uznali wartość Dnia Świętego i nie dreptali do tych sklepów, one same z siebie by się pozamykały. Nie opłacałoby się tej machiny uruchamiać w niedzielę. To wszystko zależy od człowieka, od jego wyborów.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się chciałam włączyć też
do
tej
rozmowy. Witamy? Kogo witamy?
Wanda z parafii Jasień.
Dobrze, witamy serdecznie pani Wando. Prosimy.
Chciałam się włączyć właśnie do tej rozmowy, no i powiedzieć, że słucham tych rozmów, jak narzekają, ale to wina też rodzin jest, samych i rodziców tak samo. Bo u mnie w tej chwili też mam rodzeństwo, troje dzieci i wnuki. I gdy przychodzą święta, cały wielki tydzień, to naprawdę idziemy wszyscy do kościoła i na drogę krzyżową. A jeżeli święta, to też zapraszamy dzieci i razem po prostu uroczyście obchodzimy te święta. Rano normalnie na rezurekcję po kościele się spotykamy i naprawdę cieszy się i jest bardzo dobrze.
Jeżeli z Panem Bogiem się idzie, to jest dobrze.
No właśnie, śliwie, że tak narzekają, ale to jest też wina rodziców. że do tego doprowadzili, bo teraz już jak są już starsi, to na pewno już nie można odwrócić tego wszystkiego. To od lat dziecinnych trzeba uczyć te dzieci, nie?
Tak, pani Wanda.
Takie moje zdanie jest.
Dziękujemy bardzo pani.
Zdecydowanie tak, chociaż czasami porażki przychodzą później, ale zawsze wtedy w świadomości tych odchodzących czy poranionych pozostaje jednak ślad tego domu i tęsknota za powrotem do takiej normalności.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, tak już jestem.
Halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Wielkopolski, Elżbieta.
Witamy serdecznie, pani Elżbieto.
Młodą mamą, mam małe dzieci, tak mogę powiedzieć.
Tak.
I chciałam też takie świadectwo, że faktycznie ten przykład od rodziców jest bardzo ważny, ponieważ tutaj państwo wspomnieli o marketach, o, też o tym chodzeniu na zakupy w niedzielę i tak dalej. Chciałam dać taki przykład, jak z moją córką, wtedy już 10-letnią, w niedzielę akurat musieliśmy wyjechać do miasta, żeby być na mszy świętej, bo mieszkamy na wsi. No i przyjechaliśmy za wcześnie, więc a zimno było, więc mówię, pójdziemy w takim układzie do Biedronki i tam spędzimy te półtorej godziny, a córeczka mówi tak, mama, ale po co tam pójdziemy, przecież zakupów nie będziemy w niedzielę robić.
No.
Ja mówię, no właśnie, córeczko, pójdziemy tylko tyle, że pochodzimy sobie, pooglądamy, a zakupów robić nie będziemy. Bo dzieciom spajaliśmy, że w niedzielę zakupów żadnych nie robimy, nawet po lody nie jeździmy, że tak powiem, może już tak dosadnie, ale faktycznie dzieci wiedzą, że niedziela jest niedzielą i powinniśmy wcześniej zakupy zrobić. Taka jedna rzecz, a druga, jeżeli tutaj mówimy o tym przeżywaniu Triduum Paschalnego. Mieszkamy kilkanaście kilometrów od parafii, i w naszej miejscowości akurat, gdzie mieszkam, nie mam mszy świętych podczas tego Wielkiego Tygodnia, więc jeździmy te trzy dni po to właśnie, żeby uczestniczyć w liturgii. Co prawda w piątek nie jedziemy, bo tu na miejscu odprawiamy drogę krzyżową taką wspólną sami z innymi jeszcze rodzinami. Także można to pogodzić. Kwestia jest tylko naprawdę, żeby rodzice starali się zachować tą wiarę i przekazywać to dzieciom, bo to jest bardzo, bardzo ważne i to musi z nas wychodzić. Także kwestia narzekania, może nie narzekajmy, ale właśnie starajmy się z siebie wykrzesać jak najwięcej, żeby tym dzieciom przekazać to, żeby one mogły to przekazywać po tym innym. To może tyle. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowych, błogosławionych świąt wielkanocnych.
Dziękujemy bardzo i nawzajem życzymy również.
Głównie to świadectwo o tej piątkowej drodze krzyżowej, sąsiedzkiej, rodzinnej, jest niewątpliwie bardzo, bardzo ważne i piękne, bo często takich właśnie sytuacji nie wykorzystujemy. Ludzie dyspensują się z życia religijnego, tłumacząc się odległością od kościoła, jakimiś niedogodnościami, a pewnie, że nie zastąpi to samej liturgii, jej sensu, udziału w liturgii, ale kiedy rzeczywiście nie można, to przecież mamy możliwości, też o tym wcześniej mówiłem, choćby prywatnego odmawiania gorzkich żali czy rozważania drogi krzyżowej z zachętą do udziału domowników, czy tak jak w tym przypadku jakiegoś tam bliższego czy dalszego sąsiedztwa.
A jeżeli chodzi o teksty, to i w internecie można znaleźć, i na smartfona można ściągnąć aplikacje. Także w każdym miejscu można i drogę krzyżową odprawić, i medytację.
No, dzisiaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Można wręcz dokonywać jakichś całkiem niezłych wyborów, łącznie z rozważaniami pisanymi przez najtęższe umysły i teologów. I każdy znajdzie coś dla siebie. To nie ma tutaj problemu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Anna z Lublina.
Witamy serdecznie.
Ja taki dylemat mam, bo chciałabym uczestniczyć tak żywo w Triduum Paschalnym, ale właśnie nie wiem, jak to zrobić, bo i moja córka chciałaby chodzić, i ja, a nie mamy tak możliwości, bo wnuk jest mały i jedno z nas musi zostać tym dzieckiem. I teraz tak myślę, czy takie rozważania tego Triduum byłoby takie możliwe po prostu w domu, przez może radio czy telewizję. I nie wiem, czy i takie rozwiązanie ma sens w ogóle.
Oczywiście, że ma sens. No, jest to swego rodzaju suplement, ale jednak po to dany, żeby z niego korzystać. Jest w tych dniach naprawdę wiele propozycji, ale trzeba też być rozważnym w wyborze tych propozycji. Niektóre stacje telewizyjne proponują, czy to filmy, czy jakieś audycje, które zachęcają tytułem związanym z przeżyciem tych dni, natomiast nie zawsze w treści są to treści odpowiednie. Trzeba też umiejętnie szukać audycji, które pochodzą z dobrego źródła.
Mamy Radio Maryja, mamy telewizję Trwam, są transmisje z Watykanu, z różnych kościołów wielkich w Polsce, właśnie liturgii paschalnej, także tutaj nie ma w tym problemu.
Właśnie, dlatego miałam taki dylemat, czy ja mam pójść, czy córka, ale myślę, że ona
na zmianę
jest młoda i nie, może ona idzie, a ja już...
No, bogactwo tych dni jest tak wielkie, że można to podzielić. A przede wszystkim bogactwem jest to, że w naszych kościołach jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Praktycznie od Wielkiego Czwartku, jeśli ktoś chce znaleźć dla siebie czas trwania przy Panu Jezusie do poranka zmartwychwstania, nie ma żadnych przeszkód.
Właśnie. Więc tak się można podzielić.
W tym momencie, tak, można się tak podzielić czasem, żeby spędzić chwilę, choćby chwilę przy Najświętszym
Sakramencie.
Do
południa jedna osoba pójdzie po południu, zmiana. I...
No tak, można. Dobrze.
Tak, bo Pan Jezus jest i czeka.
No na pewno, to ja o tym wiem doskonale. Dziękuję bardzo, szczęść Boże
i życzę
dobrego błogosławionych świąt.
Również życzymy z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Ci widzę.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, Robert z parafii Jana Kartego w Słupsku.
Witamy serdecznie.
Jestem tatą trójki dzieci. I chciałbym się tak... dzieci w tym dosyć wieku, dosyć dużym rozstrzale wiekowym, ponieważ najstarsza córka ma lat 15, najmłodszy syn ma lat 6. I tutaj wcześniej dzwonił pan, starszy pan, który mówił o takiej roli Kościoła w stosunku do dzieci. Apelował tutaj do księży, że rzeczywiście myśl, którą tam pan chciał przekazać, i wydaje mi się, że chyba dobrze zrozumiałem, chodzi o to właśnie to średnie pokolenie takich 40-kilkulatków jak ja, które do wiary, do Boga, do tej miłości dochodziło troszkę samo. Nasi rodzice, którzy żyli w czasach komuny, nie wszyscy rodzice umieli się znaleźć w kościele w tym czasie. Nie wszyscy nasi rodzice potrafili przekazać tą wiarę, i tą wiarę człowiek, tak jak w moim przypadku, staram się sobie sam odnajdywać. Właśnie tą tradycję, może bardziej nawet nie tyle wiarę, co tradycję obchodzenia świąt. I rzeczywiście jest pewna trudność. Jest pewna trudność ze względu na to, że jeżeli nie miałem takich doświadczeń, czy jeżeli nie mieliśmy takich z moją małżonką doświadczeń, budowanie takiego domowego kościoła jest o tyle trudne, że nie oparte właśnie na takiej tradycji. No, można upatrywać tutaj, tak szczerze powiedziawszy, i szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, to, o czym ten pan wspominał, to ta tradycja przenosiła się z pokolenia na pokolenia. I to, że dzisiaj mamy właśnie te markety, to, że dzisiaj mamy niedziele, które są wypełnione nie kościołem, nie myślą o Bogu, tylko i nie niedzielą, czyli nie dzieleniem i nie pracą, a właśnie dziękowaniem Bogu za ten dzień wolny, w którym odpoczywał, wynika też z tego, że tak mi się osobiście wydaje, część ludzi po prostu tej tradycji nie otrzymała. nie otrzymało właśnie z tego powodu, że cały system pracował nad tym, żeby rodziny rozdzielać, żeby rodziny nie były wielopokoleniowe. Rodziny nie są wielopokoleniowe, ponieważ i dzieci, i ich rodzice, i ich i dziadkowie, na przykład dzieci, nie są razem. Te tradycje nie są w jakiś naturalny sposób, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu jeszcze, nie mają okazji do przekazywania. Ta tradycja właśnie tej Wielkiej Nocy, przeżywania Wielkiej Nocy, gdzieś w którymś momencie przez kilkadziesiąt lat, jakby nie było ciężkiej pracy bolszewizmu, prawda, nad umysłami ludzi, spowodowała tą pustkę. Tą pustkę, którą teraz właśnie wypełniają supermarkety, które wypełnia teraz telewizja, jakieś atrakcyjne filmy, o których tutaj księża mówią. I zastanawiam się, ponieważ to jest moja konkluzja niejako do stanu rzeczy, który w tej chwili mamy. Nie wiem, czy księża się mogą z tym zgodzić, czy się zgodzą, czy nie. Jakkolwiek z drugiej strony też mówimy o pojednaniu takim świątecznym, żeby ta... to śniadanie chociażby świąteczne, żeby ono było rzeczywiście oparte na Bogu, oparte na wierze, oparte na wartościach. I trudnością, wydaje mi się, też jest brak takiej współpracy. Właśnie mam tutaj na myśli taką to moją na przykład najstarszą córkę, która wchodzi w okres takiego buntu, takiego niezgadania się. Zresztą każdy z nas w wieku tam kilkunastu lat w którymś momencie przechodził szukania swojej jakiejś drogi, takiego obalania autorytetu matki czy ojca. Tutaj szukam jakiegoś takiego sposobu na to, jak można byłoby poprzez, oprócz tego, że nasz własny przykład. Ja w naszym domu ja jestem takim przykładem, staram się być przynajmniej takim przykładem, żeby móc chociaż szukać literaturę, czytać właśnie, jak to kiedyś bywało, jak te święta mogłyby być obchodzone. Staram się to wprowadzać, jakkolwiek no troszeczkę też jestem odbierany jako taki, nie wiem, dewot, jakiś człowiek, który, no nie wiem, z kosmosu, tak jak moja córka czasami mówi, że no tata, ale my mamy zupełnie inne czasy. No, o czym ty mówisz tutaj? Z jednej strony próbuję właśnie dotrzeć z tym sednem wartości tych świąt, tego wielkiego tygodnia, który mamy w chwili obecnej, właśnie do mojej rodziny, do tych dzieci. Ważne jest tutaj, o czym mówicie Państwo, przykład. Przykład obojga rodziców. Trudno jest, kiedy ten przykład nie idzie, niestety z dwóch źródeł, ze strony i mamy, i taty. I to jest olbrzymia praca tutaj, tak szczerze powiedziawszy, również i ta posługa kapłańska właśnie w stosunku do tych dzieci, żeby umacniać autorytet rodziców, żeby umacniać szczególnie w mniemaniu, czy w pamięci tego, że nie wszystkie rodziny są właśnie tymi rodzinami, które te wartości przejęły niejako od swoich rodziców. Że część musi być de facto reewangelizowana, to tam musi być nowa ewangelizacja w tychże rodzinach. Jeżeli tego rodzice nie potrafią zrobić, no to tą rolę musi przynajmniej tym rodzicom pomóc kapłan. Nie wiem, tutaj rzucam takie hasło właśnie w kontekście tych kilkudziesięciu lat, które mieliśmy w Polsce, które straszliwe spustoszenie spowodowało. Jeżdżę bardzo często na kresy, na nasze kresy, na Litwę, na Białoruś, na Ukrainę. Spotykam się właśnie z tym najstarszym pokoleniem i tam również jest ten właśnie olbrzymi problem średniego pokolenia. Średniego pokolenia, które się oderwało zupełnie od tych tradycji, które szczególnie w rodzinach, które zostały wykorzenione właśnie poprzez system, z ojcowizny siłą zostały przeniesione zupełnie na przykład na nasze tereny odzyskane i takie chociażby tutaj Słupsk, okolice, cała zachodnia ściana Polski. To powoduje, że te rodziny nie mają takich wzorców. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Małopolsce, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Wielkopolsce, właśnie w tej etnicznej Polsce, gdzie ta przynajmniej z rąbki tej wielopokoleniowości, tak jak tutaj przed chwilą też słuchaczka dzwoniła i przekazywała, że dojeżdżają ze wsi, to na wsi jest, jeszcze jest. Właśnie to jest spowodowane tym, że rodziny są wielopokoleniowe, że tam jest pewna ta ciągłość przekazywania tej tradycji. W miastach dzieje się coraz gorzej. I tutaj jest olbrzymia prośba też i olbrzymi apel do księży, żeby też wzięli pod uwagę również ten aspekt. Aspekt straconego, czy może nie, źle mówię, nie straconego pokolenia, któremu brakuje tych wzorców.
Dziękujemy za ten głos. Myślę, że w tej całej wypowiedzi bardzo ważne dwa słowa padły. Nowa ewangelizacja. To są słowa, które w naszej przestrzeni życia Kościoła funkcjonują od dość dawna, choć myślę, że ciągle trzeba je na nowo odkrywać. Bo my często myślimy o nowej ewangelizacji w takim kontekście, że teraz wszystko trzeba zrobić nowe. Tak, jakby wręcz oderwać się od starych korzeni i starej praktyki i na tym zbudować nową tożsamość ewangeliczną. A chodzi o coś zupełnie innego. Mamy nowe czasy, mamy nowych ludzi i trzeba szukać możliwości dotarcia z Ewangelią, taką, jaką została ogłoszona przed 2000 lat, do tychże nowych ludzi w nowych czasach. I dlatego oczywiście widzimy te wszystkie problemy różnych pokoleń, zakorzenionych, niezakorzenionych i tak dalej, ale cały czas trzeba też podkreślać, że są pewne mechanizmy zarówno obrony przed złymi postawami, jakie funkcjonowały w czasach komunizmu, jak i złymi postawami, które funkcjonują teraz. Komunizm, bezbożność, ateizm wpisał na swoje sztandary, pokazywał je na zewnątrz. Natomiast obecny ustrój, który niektórzy nazywają demokracją, choć uważam, że z demokracją nie ma wiele wspólnego, w sensie właściwym, takim filozoficznym, dzisiaj pewne nurty ateistyczne, pewne działania bezbożne idą w bardziej zakamuflowany sposób, ale dokładnie idą w tym samym kierunku. I dlatego my naszymi postawami musimy się przed tym bronić w jaki sposób. Nie bierzemy do ręki miecza, nie bierzemy do ręki karabinu, tak jak święty Paweł nauczał, że przywdziewamy zbroję Bożą, a tą zbroją Bożą jest przede wszystkim Jego łaska, jest Słowo Boże, jest prawość życia, jest sprawiedliwość postępowania i działamy właśnie w taki sposób w ramach tej nowej ewangelizacji. Wchodzimy we wspólnoty formacyjne, sięgamy po możliwość formacji indywidualnej. Naprawdę tak bogatego Kościoła, jak obecnie, jeśli chodzi o te wszystkie struktury formacyjne, myśmy jeszcze nie mieli. Dlatego cały czas wspominam te słowa Jana Pawła II, który mówił o wiośnie Kościoła. Ta wiosna jest, tylko my często nie potrafimy jej zauważyć i doświadczyć, czy nie chcemy może doświadczyć, tak, w mniejszym czy szerszym wymiarze.
Także jechać...
Akurat jeśli jeszcze tylko mogę wejść w słowo.
Króciutko.
No akurat jestem osobą poszukującą, w związku z powyższym też poszukuję. Mm-hmm. Ale przy okazji jeszcze chciałbym zapytać tej księży, bo jestem osobą, która no nie ma problemu raczej z nowinkami technicznymi, tak jak tutaj księża wspominali, a propos gdzie dotrzeć na przykład do Słowa Bożego czy do rozmyślań. Ja chciałbym się zapytać, być może, że to nie troszeczkę obok tematu, ale jakie można mieć zaufanie, czy jak budować zaufanie do takich aplikacji gdzieś na smartfonach, czy które no, kiedyś pismo miało swoje imprimatur, swoje dopuszczenie. Tutaj no, ściągając jakąś aplikację, na przykład mam i modlitewnik, mam i rozważania różańcowe, jakkolwiek nie jestem pewien, ponieważ tutaj nie widzę tego imprimaturu i to też przy okazji chciałbym gdzieś słuchając audycji gdzieś tam mi się włączyło, żeby się jeszcze i o to zapytać. Ma rację ksiądz? Absolutnie. Z tym, że tu nie chodzi mi o tą nową ewangelizację w sensie musimy i
Kościół. Mówiłem nie tylko do Pana tradycję. W tym sensie, tylko o tym sensie, tylko szerzej, tak? Bo słuchają nas tak. Też inni.
Także
jeśli chodzi o tę aplikację, może odpowiem. No, zawsze trzeba patrzeć na źródło, z którego wychodzą te strony, to znaczy, kto jest ich autorem, tam najczęściej są informacje. Można pójść po linii tych dobrych stron. Czyli wchodzimy chociażby, jak tutaj mamy tą możliwość wejścia na strony Radia Maryja i stamtąd są linki do stron pewnych, a nie szukamy przez popularną wyszukiwarkę tylko i wyłącznie samych haseł tego, co chcemy w danym momencie znaleźć.
Tak. Także...
Bóg zapłać księżom.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, życzę błogosławionych świąt.
Również wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bożych na ten odchodzący święta. Wszystkiego dobrego i ukłaniam się i wam wszystkim w studio i wszystkim słuchaczom.
Bóg zapłać, panie Robercie. W studio jest z nami ksiądz i my jako prowadzący para małżeńska. Od 46 lat jesteśmy małżeństwem. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem duszpasterzem ludzi pracy. Włączam się tę też rozmowę, bo jestem wśród ludzi pracy.
Witamy serdecznie.
Uczestniczę właśnie w takim ich życiu, jako duszpasterz. Te wszystkie myśli, uwagi, które my się dzielimy, to by się nadawały na dobre sympozjum. Bo to trudno na falach radia pewne rzeczy przekazywać, nawet które by wymagały jakiegoś takiego dopracowania. Trzeba sobie tu generalnie powiedzieć, wiedza to jeszcze nie wiara. Można spotkać właśnie z ludźmi o wielkiej wiedzy. Tam jeszcze nie ma wiary. I cały ten problem dla nas duszpasterzy polega, jak to uczynić? Jak to zrobić? Wiemy, że trzeba zrobić, ale jak? Każdy wie, zauważa problem i o tym problemie to się dzielimy problemami, ale zawsze to powstaje pytanie, jak to zrobić? Jak dotrzeć? Jak właśnie poprowadzić? Jak zrobić to, że z czym się dzielimy, że to jest atrakcyjne? Że mówię to słowo atrakcyjne w sposób taki pozytywny, że to jest bardzo ważne w życiu człowieka. Nie jest to taka właśnie ta rzeczywistość, która nam trochę uciekła. Nie ukrywam, że uciekła nas jako duszpasterze, że my sobie wiele rzeczy sobie nie poradziliśmy albo nie umieliśmy nas rozwiązać. Proszę zobaczyć, jak nie wygraliśmy jako duszpasterze sprawy śmierci Jana Pawła II. To przecież była najlepsza, najpiękniejsza katecheza. I trzeba tak uczciwie powiedzieć, duszpasterstwo nie zostało to dobrze wygrane, wykorzystane. A trzeba było, bo to dał nam Ojciec Święty najlepszą katechezę. Chodziło o to, żeby właśnie doprowadzić człowieka do wiary. Bo wiedzę możemy tą wiedzę dać i ona jest potrzebna i rzetelna wiedza jest bardzo ważna, ale pokazuje ten problem właśnie jego, jak go doprowadzić do tego osobistego spotkania z Bogiem, jak temu człowiekowi pomóc. Przy tym zagonionym dniu, proszę zobaczyć, ludzie nie pracują 8 godzin. To są ludzie, którzy pracują 12 albo więcej, a najlepiej jakby jeszcze łóżko miał, czy tapczan w pracy. Wjeżdża wcześniej rano, wraca późno wieczorem. I on to dziecko widzi czasem, taki ojciec, kiedy rano śpi i wieczorem śpi. Ale jak ludzie dojeżdżają do pracy po kilkadziesiąt kilometrów, czy pociągiem, czy samochodem, to są rzeczy, które... Trzeba zobaczyć ten wymiar tych ludzi. I tak mówiąc o tych rodzinach, oni się borykają się na pewno z wieloma sprawami. Proszę zobaczyć, jak teraz mówiąc o dzieciach, to dziecko przeżywa trudne sytuacje, niepokój rodziców odnośnie pracy. Ono żyje, wzrasta w tej atmosferze wielkiego niepokoju. To nie jest normalna atmosfera dla dziecka w rozwoju jego. Ten napięcie, które ten niepokój rodziców przychodzi. Więc, ale wracam do tej pierwszej takiej mojej myśli, którym pragnę się podzielić. Zgadzam się, kształcić, mówić, ale właśnie, to jeszcze nie wiara. Jak teraz właśnie problem pomóc człowiekowi odnaleźć osobowego Boga. Jakiemu, który jest naszpikowany tym obrazem, no właśnie. Dlatego dzielę się z wami, tu z księdzem i z moimi małżonkami. Oczywiście, jeżeli jest rodzina normalna i są środowisko normalne, zgadzam się, że wtedy łatwo, ale takich rodzin. Nie wiem, czy księża nie zwrócili uwagę wam, jak na przykład jest problem znaleźć teraz chrzestnego. Żeby znaleźć chrzestnego, który ma sakrament małżeństwa, że jedno jest normalna rodzina. Patrzę się teraz czasem jako też ksiądz proboszcz, kiedy biorę rodziny dzieci pierwszokomunijnych. Czy wyobrażacie, że połowa tych ludzi to są małżeństwa niesakramentalne? I taki w atmosferze to dziecko wzrasta. Także rzeczywiście stajemy wobec bardzo trudnego problemu, który by też wymagał na przykład dokładniejszej takiej duszpasterskiej analizy, dzielenia się i pytania się, co dalej, jak to zrobić. Bo tutaj dzielimy się takim skapita, czy po prostu to człowiek tam jakoś tak sobie w tej chwili pomyśli, dzieli się tym doświadczeniem takim dzisiejszego, ale to jest naprawdę problem, który ma wiele tych pewnych pytań. I to trzeba się do tego przygotować dobrze. I ja mówię, to dobry sympozjum, dobre jakieś seminarium. Ci ludzie mogliby sobie pokazać problem, przedstawić i pytanie, jak to rozwiązać.
Tak, ma ksiądz rację, dziękujemy.
Wiele racji w tym, co ksiądz powiedział, natomiast padło takie pytanie, jak to zrobić?
Tak, to jest, to jest chyba pytanie, które sobie stawiamy ekonomistom, tym wszystkim politykom, którzy proponują, dają te programy, zawsze pytamy, to pytanie rodzi się, a jak to zrobić?
Tak, to jest kwestia tych programów, o których ksiądz teraz wspomina, ale mnie chodzi o to pytanie, o to, jak przekazać wiarę. To jest istotna kwestia, dla której też tutaj jesteśmy. Myślę, że na początku tej wypowiedzi dzisiejszej troszeczkę próbowałem też o tym powiedzieć. Najważniejsze jest bycie z. Tak? Bo te wszystkie problemy, one się biorą także między innymi z tego, że wszystko się chce zrobić dla, ale to bycie z człowiekiem. Wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana. Kiedy rodzice są z dziećmi, to przekażą. Jak nie mogą być z dziećmi, tak jak ksiądz dotknął tego problemu, ja to widzę też u siebie w parafii, gdzie są dzieci, które mają rodziców przechodnich. W tym sensie, że jedno z rodziców jest przez pewien czas w domu, wychodzi do pracy, w tym czasie wraca kolejne z rodziców. Nie ma takiej przestrzeni, w której oboje rodzice byliby z dziećmi. To jest potężny problem, ale trzeba być z. My jako duszpasterze być i z tymi rodzicami w tej sytuacji i być z tymi dziećmi w tej sytuacji. I myślę, że to będzie powoli pewnie rodziło pewne dobre efekty, bo to jest tak, że jeśli ktoś odchodzi od jakiegoś miejsca, odchodzi z miejsca, to żeby do niego wrócić, musi pokonać ten dystans, tak? Nic nie dzieje się automatycznie. Myśmy odeszli dość daleko od wielu spraw. Żeby je porządkować, trzeba też czasu na to, żeby tak się stało. Ja w tym względzie jestem zawsze, przepraszam za wyrażenie, wyznawcą kardynała Wyszyńskiego, który obejmując urząd bodajże wtedy, kiedy zostawał biskupem w Lublinie jeszcze, czyli bardzo młody biskup, mówił, widząc problemy Polski powojennej, że trzeba trzech pokoleń, by Polska odzyskała wolność. Ale potem będzie trzeba trzech kolejnych, by nauczyła się żyć wolno. Więc trzy pokolenia się ziściły, mniej więcej, kardynałowi. Czekamy na kolejne trzy. Może nie wszyscy doczekają, ale myślę, że efekt będzie taki, jak w proroczej wizji kardynała zostały wypowiedziane.
Tak. Ale to życie idzie tak szybko, proces staje się tak zmienił szybko, że naprawdę my nie nadążamy. No. Proszę zobaczyć, ksiądz, jakby dotknął tak jako ksiądz, który jest duszpasterzem, proszę zobaczyć, że księża przychodzą teraz z takich domów. Księża, którzy chodzą w kapłaństwo, to są z takich też domów.
Nie ma wyjścia, tak jest. Widzimy ten problem.
Teraz on ma teraz być, no ale to są też następne, inne spotkanie. Więc bardzo wam dziękuję. Życzę, niech Pan błogosławi, to znaczy wszystkim Waszym poczynaniom, niech Pan otacza swoją miłością, niech ta mądrość Boża ubogaca Waszą mądrość, a miłość przemienia Wasze ludzkie serca tutaj, dla tej rodziny.
Wiele łask dla księdza i jego duszpasterskiej pracy.
Dołączamy się z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
23:04, chwila muzyki, proszę Państwa, i kilka ogłoszeń.
W ramach ogłoszeń podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie w terminie od 25 do 27 kwietnia w Rzeszowie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Jurek, Anna i Ryszard Jurek. Telefon 663-366-306. Powtarzam, 663-366-306. Są to rekolekcje, które uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana i rozpoczynają się w piątki o godzinie 17.30, a kończą w niedzielę około godziny 15. Także można wykorzystać czas wolny od pracy.
Ze świadectw po takich rekolekcjach. Marzyłam o takich rekolekcjach od wielu lat. Wyjeżdżam przepełniona optymizmem i radością, że nasza miłość małżeńska jest jeszcze coś warta. Albo z tego spotkania wywozimy wiele cennych wskazówek. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jak ukierunkować nasze małżeństwo na Boga? Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, nawet zarywając noce, a jednak okazało się, że kilka ważnych tematów nam uciekło. Forma tych rekolekcji pozwoliła mi odkryć coś nowego w nas samych i zmienić tak, aby nasze małżeństwo było jeszcze lepsze.
Ja tu może jeszcze podam, gdzie można znaleźć szersze informacje na ten temat. Na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl.
Tylko jeden weekend i można dużo, dużo do swojego małżeństwa wnieść nowego, ratując je, pogłębiając je. Zapraszamy za tydzień. Temat bardzo istotny, związany również z tym dzisiejszym, 22 kwietnia. Ksiądz Jacek Bazarnik, kapelan z Centrum Zdrowia Dziecka, przedstawi temat Wszyscy zmartwychwstaniemy. Czy w to wierzymy, czy nie wierzymy? Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy. A my wszyscy zmartwychwstaniemy. Tylko pytanie, do jakiego życia? W niebie, czy...
Dzięki.
No tak. I dlatego musimy się przygotować. I Triduum Paschalne jest wspaniałą okazją na to. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. A kogo witamy?
Piotr z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Jestem mężem i ojcem z 24-letnim stażem małżeńskim. Trójka dzieci, już dorosłe, dwóch chłopaków i córka. I chciałem powiedzieć właśnie, że zachęcam do przeżycia właśnie Triduum w formie rekolekcji, w formie wyjazdu poza domem. W Darłowie byliśmy, kolega nas kiedy zachęcił właśnie w Darłowie, nie wiem czy to jeszcze jest, tam ojcowie franciszkanie właśnie w centrum miasta, jest to przygotowane z roku na rok, oni tym żyją właśnie i wspaniale mogliśmy przeżyć. Z małymi dziećmi pojechaliśmy, to było dużo lat temu, jak dzieciaki, nie wiem, były... Część tam posnęła, jakieś małe, 7, 8, 9 lat. Pojechaliśmy, przeżyliśmy to bardzo właśnie, zobaczyliśmy, do południa były katechezy, co powinno robić, co Kościół robi, jak ten dzień się przeżywa, tłumaczone. Po południu właśnie była ta liturgia i no to wspaniała rzecz. Wspaniali gospodarze właśnie, którzy podejmują ludzi i księża załatwiają to wszystko, zespół, przygotowanie, ten chrzest dziecka Wielką Sobotę właśnie i tak dalej. Zobaczyliśmy. Później chcieliśmy to do swojej parafii przenosić, bo bardzo nam to się spodobało i właśnie ja pod córki komunii zapytałem się, czy mogę służyć. Nigdy nie byłem za dziecka ministrantem, ale zapytałem się, czy mogę przeczytać czytanie. No i przeczytałem, księża mówią, to czytaj codziennie. No i zacząłem z chłopakami moimi, moi synowie służyli. Najpierw jeden, później drugi. A ja zacząłem tak właśnie służyć, bo mi przeszkadzało właśnie, że zawsze te chłopaki się odwracają, gadają, no ksiądz nie może się odwrócić, jakoś tam zwrócić uwagi i przy mnie widzę, przy dorosłym, zachęcam tak samo ojców właśnie, którzy byli kiedyś ministrantami, bo widzę, wielu jest, jak rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, wielu jest, było ministrantami, a do ślubu później, no to gdzieś tam zaginęło. Dlaczego teraz syn twój służy? To ze synem służyć właśnie, to jest wspaniały przykład. Dlatego, że ci nas obserwują, mój dorosły syn w zeszłym roku, teraz jakoś tak niedawno mi powiedział właśnie, że 21-letni, ten średni, że tato, to co, te katechezy wszystkie, co napowiadałeś się przez całe życie, to wiesz co, nie tyle zrobiło, co ja teraz ostatni rok obserwowałem ciebie z mamą po prostu. Nie z żoną właśnie, jak żeśmy razem wyszli gdzieś, jak się przytuliliśmy, jak coś razem obejrzeliśmy, jak tak dalej, różne swoje sprawy, bo one już mają swoje sprawy, często są poza domem, mieszkają z nami, ale wychodzą, chodzą na mszę oddzielnie, gdzieś ze swoimi dziewczynami i tak dalej, gdzieś ten cieszymy się i właśnie w formie rekolekcji. Natomiast te Triduum, wracając jeszcze, to tylko chciałem powiedzieć, że no ja od pewnego czasu właśnie prowadziłem, jak ona miała 16 lat ileś tam, to prowadziłem to mycie nóg w czwartek, tak? Kolację przygotowuję i właśnie po przyjściu z kościoła, z liturgii i oczywiście świętujemy razem rodziną. No, one nie rozumiały. Na początku chłopaki się trochę broniły właśnie. Mówiły, tata, co ty wiesz na tego, jak to wygląda? Ale powiedziałem, teraz rozumieją, dorosłe są i cały czas to jest, już 7 czy 8 lat właśnie ten symbol odmycia, że właśnie ja mam służyć, ja mam być na końcu, a nie na początku, właśnie panem, panować tutaj i tak dalej. I te, no, to też mnie bardzo pomaga, one to rozumieją. Myślę, że będą kontynuowały to w swoich rodzinach, oby. I właśnie, no, przykład życia i zachęca właśnie do przeżycia raz w formie rekolekcji, takiego wyjazdu właśnie. Też mogliśmy z księdzem tej w Łodzi przeżyć kiedyś, też był dyrektorem samotnej, domu samotnej matki. Właśnie zaprosił nas, żeby rodziny, żeby te matki zobaczyły rodziny, prawdziwie właśnie. I żeśmy przygotowali to triduum. No to wspaniała rzecz, wspaniałe, niezapomniane rzeczy to są w sercu staje. Natomiast teraz pracuję więcej, tak. Pracowałem, miałem jeden etat. Teraz mam dwa etaty. Praca i jeszcze taksówka. W nocy właśnie siedzę właśnie w taksówce. I co? Ale to od roku czasu dopiero tą drugą pracę wziąć. Dzieci są odchowane, ale też nie każdy weekend. Tak, często weekend biorę co drugi wolny, bo z żoną chcę gdzieś wyjść, właśnie pobyć razem. To jest istotne. Bo samo małżeństwo, podlewanie wodą raz na jakiś czas, to co przed chwilą zachęcaliście na te dialogi małżeńskie. Wspaniała rzecz. Do tej pory te karteczki gdzieś tam, jakieś coś napiszę żonie, no i tak dalej. Dużo by mówić, ale dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie Piotrze.
Potwierdzenie starożytnej zasady verba docent exempla trahunt, czyli słowa uczą, ale przykłady pociągają, tak? Jedna tylko taka uwaga co do służby liturgicznej, że chłopcy wprowadzili do służby liturgicznej swojego ojca. Zasada w kościele powinna być odwrotna, bo zasadniczo służby, posługi w liturgii należą do dorosłych. Myśmy się przyzwyczaili do tych małych chłopaków biegających przy ołtarzu po prezbiterium, a wstyd powinno być dorosłym mężczyznom, że ich tam nie ma. To warunkowo mogą to robić dzieci, ale tak naprawdę należą te posługi do osób dorosłych.
A w tym Darłowie, Triduum Paschalne, słyszeliśmy od świadków, którzy też tam jeżdżą, wspaniale przeżywany Wielka Sobota, tam wtedy, kiedy w kościele wygasza się światła, wszystkie, to nie tylko w kościele, tam pół miasta jest wyłączony prąd, na ulicach wyłączony, także po prostu jest naprawdę ciemno i to idą tam ulicami, także to wspaniale w koordynacji, że tak powiem, z samorządem. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marcin z województwa opolskiego.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przysłuchuję się audycji i dotyczącej triduum paschalnego spędzania z rodziną. Oczywiście jak najbardziej tutaj któryś z księży prowadzących powiedział, że mobilne aplikacje wspomagają kontakt z Bogiem, jak najbardziej się z tym zgadzam. Tylko też nie rozumiem ludzi, którzy wypowiadają się jakby na temat sklepów. W moim odczuciu, jeżeli któryś z moich poprzedników powiedział dwa etaty, ktoś pracuje po 12-14 godzin, ja między innymi też właśnie teraz jestem w trasie, według mnie idzie to wszystko pogodzić i nie jest tak, że niedziela jest dniem, który, nie wiem, należy tylko, powiedzmy, iść do kościoła, zjeść obiad i siedzieć z rodziną, natomiast mądre spędzanie wspólnego czasu jak najbardziej jest, myślę, w porządku i na czasie.
To znaczy, co pan pod tymi słowami rozumie?
Że spędzanie niedzieli nie tylko musi być spowodowane, nie musi być, że tak powiem, przyczyniane do tego, żeby spędzać tą niedzielę w sklepie, bo w tym sensie, że oczywiście tutaj Kościół, człowiek zawsze znajdzie czas. Ja oprócz tego pobieram nauki zaocznie, czyli w niedzielę również bardzo długo i potrafię czas na to znaleźć, żeby się, nie wiem, podzielić opieką nad dzieckiem. Żona idzie do południa, kiedy ja jestem, powiedzmy, na uczelni. Ja idę na godzinę 19 na mszę, jestem w stanie pogodzić i Pana Boga, i obowiązki, które gdzieś tam na każdego z nas czekają. I według mnie dodatkowa jeszcze taka sprawa, o której pewnie większość zapomina. Niedziela, tylko niedziela nie jest dniem, że tak powiem, dla Pana Boga, bo dla Pana Boga jest cały tydzień, jest cały rok, całe życie, całe lata. Więc czy to jest niedziela, czy to jest każdy dzień tygodnia, to ten kontakt z Bogiem dla osoby, która jest powiedzmy wierząca, która zna wartości, umie sobie je przedłożyć, każdy dzień i każda chwila jest dobra na kontakt z Bogiem i nie musi to być koniecznie tak, jak ktoś tam powiedział, że w markecie pozamykać w niedzielę.
Tak, halo, halo? Tak, dziękujemy panie
dziękujemy
Marcinie.
Dziękujemy za głos.
Bardzo dziękuję.
Ja myślę, że jeśli chodzi o rozumienie niedzieli, to zawsze warto wracać do dokumentu Jana Pawła II, Dies Domini. Tam to zostało wszystko w bardzo taki syntetyczny sposób zebrane przez Ojca Świętego i podzielone. To jest Dzień Pański, to jest Dzień Kościoła, to jest Dzień Człowieka, to jest Dzień Rodziny. I jakie są zakresy przenikania tych wszystkich spraw? Oczywiście nie kładziemy nacisku na to, że jesteśmy wierzący tylko w niedzielę. Jesteśmy wierzący zawsze i wszędzie, to jest oczywiste. Natomiast człowiek wierzący w każdym dniu powszednim jednak mimo wszystko jest także i obywatelem kraju, jest pracownikiem, jest właśnie rodzicem czy dzieckiem w domu. Natomiast w niedzielę najważniejsze jest to, że jest człowiekiem wierzącym. A w te pozostałe dni te wszystkie rzeczy mają w jakiś sposób prawo oddziaływać, mieć miejsce w naszym życiu w takim zakresie, w jakim powinny. A wiarę praktykujemy wtedy przez te, nazwijmy to, elementy zwyczajne, codzienna modlitwa, jakaś refleksja ewangeliczna, czy inne tego typu historie. Natomiast niedziela to jest jednak dzień, który ma swoje szczególne znaczenie i o tym nie wolno zapominać i nie wolno szukać jakiejś namiastki. Chwalić Boga, że mamy takich ludzi, którzy potrafią pogodzić ze sobą pracę zawodową, studia i jeszcze na dodatek obecność na liturgii. Ale znowuż, niedziela to nie tylko obecność na liturgii. To jest pewna umiejętność przeżycia atmosfery całego tego dnia w pełnym kształcie tego, jakie on ma oddziaływanie na życie człowieka od strony duchowej.
Tym bardziej, że to musimy to przekazać dzieciom, więc one muszą widzieć. Rodzina pierwszym środowiskiem wzrostu, również wzrostu małego chrześcijanina. Także to cały dzień w jakiś sposób poświęcono dany Bogu za wyakcentowanie Boga, szczególnie w niedzielę. Oczywiście każdego dnia.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Anna, dzwonię z Krakowa.
Witamy.
Mam 44 lata, jestem mężatką już 24 lata, mam 8 dzieci. Tak się chciałam łączyć do dyskusji, trochę późno radio włączyłam dzisiaj, ale może komuś coś to pomoże, może jakieś da odpowiedzi na pytanie. Ja pochodzę z takiej rodziny, która, można powiedzieć, chodziła do kościoła, ale jakoś tak szczególnego nacisku na nic nie kładła. Trzeba było chodzić w niedzielę do kościoła. Na triduum mama nie chodziła nigdy, mój tata zmarł, jak byłam małym dzieckiem, ponieważ pracowała też w sobotę i musiała przygotować święta. Ja sobie tak rosłam, potem przestałam chodzić do kościoła. Pan Bóg mnie znalazł poprzez taki charyzmat, jaki jest w kościele, tak jak tu ksiądz obecny w studiu mówił, że kościół jest naprawdę pełen charyzmatów cudownych, który się nazywa Droga Neokatechumenalna. W 1988 roku razem ze swoim chłopakiem, który był w ogóle z rodziny ateistycznej, pewni znajomi zaciągnęli nas na siłę, można powiedzieć wbrew naszej woli, na katechezy. Potem weszliśmy do wspólnoty. W Krakowie, kiedy przyszliśmy na studia tutaj, znaleźliśmy wspólnotę. I to jest taka droga, która jest bardzo poważna, wprowadzenia w wiarę. Bo ja pewne nawyki miałam. To znaczy, że w niedzielę trzeba iść do kościoła. Kiedy upadałam, gdzieś odchodziłam, potem wracałam jakoś. Ale na trudne odpowiedzi nie znajdowałam. Na trudne pytania nie znajdowałam odpowiedzi. Na przykład, kiedy zmarł mój ojciec nagle, kiedy miałam 8 lat, to bardzo rzutowało potem na całą moją historię. Byłam zbuntowana, wchodziłam w różne trudne sytuacje. I myślałam, że jeżeli grzeszę, nie mogę wrócić do kościoła, mimo że chodziłam na religię, mimo że chodziłam do kościoła jako małe dziecko, na wszystkie nabożeństwa. I poprzez to powolne wprowadzenie wiary, jakim jest ta droga neokatechumenalna, naprawdę cudowną rzeczą, małych wspólnotach, ja się uczyłam wszystkiego. Uczyłam się, kim jest Pan Bóg, że mnie kocha, że mi przebacza grzechy. Uczyłam się, co to jest małżeństwo chrześcijańskie, bo tego też nie wiedziałam. Pan Bóg pozwolił nam się otworzyć na życie, przyjąć 8 dzieci i tutaj też był problem, jak te dzieci uczyć, nie? Jak wprowadzać ich w wiarę. I można powiedzieć, wszystko dostaliśmy na tacy. Chodziliśmy z dziećmi na Eucharystię, które trwają trochę dłużej niż w kościele. Mamy Lano Laudesy w niedzielę. Niedziela jest absolutnie dzień świętym. I to jest jasna sprawa. To jest dzień dla Pana Boga, który rozpoczynamy modlitwą wspólną, śpiewaną, głośno na całe osiedle Laudesów. A potem spędzamy ten dzień razem. Idąc na spacer, teraz już mamy dorosłe dzieci i małe dzieci, bo najstarszy ma 21 lat, najmłodszy 4 lata. Więc jeszcze z tymi małymi chodzimy zawsze na spacer, jeśli jest tylko taka możliwość. A te starsze albo gdzieś wychodzą do swoich wspólnot, albo idą z nami. Jemy zawsze razem obiad wtedy w niedzielę. I ten czas idzie bardzo powoli. To jest naprawdę cudowne świętowanie. I mówię, tego się wszystkiego uczyłam krok po kroku. Jak dzieci wprowadzać wiarę. Jeśli chodzi o Triduum Paschalne, zaczynam oczywiście od Wielkiego Czwartku. Tak nie było zawsze, bo też tu pani z Lublina dzwoniła, co zrobić, bo mają małe dziecko, nie? Czy zostać, czy iść. My chodzimy z dziećmi. Czy są małe, czy są w wózku. Wchodzimy dlatego, że zobaczyliśmy po latach ogromną wartość tego. I dzieci są nauczone nie przeszkadzać, uczestniczyć w tej dwu czy dwuipółgodzinnej liturgii i one ją przeżywają i rozumieją. I myślę, że nie należy dzieciom tego zabierać, bo one mają w sercu, zresztą ta liturgia Wielkiego Piątku jest przepiękna i tu nie trzeba nic dzieciom tłumaczyć. Na końcu się idzie ucałować krzyż i naprawdę serce dziecka rozumie. W piątek oczywiście pościmy, w sobotę pościmy praktycznie cały dzień i idziemy na całonocne czuwanie, oczekując na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I nie jest to absolutnie dla nas męka, a dzieci czekają na to cały rok. Już teraz się pytają, kiedy pójdziemy na Paschę? Mama, kiedy pójdziemy na Paschę? Bo naprawdę są to skarby ogromne Kościoła. To jest fundament Kościoła. I tak jak dzisiaj naprawdę czuje się bardzo trudno, ale myślę, że łatwych czasów nigdy nie było, bo ja wzrastałam w komunizmie, teraz mamy niby wolną Polskę, faktycznie wszyscy jesteśmy zagonieni, w szkołach jest coraz więcej pracy, dzieci wracają późno do domu, nawet nie ma szansy zjeść razem obiadu, to wszystko się na raty robi. Ja nie pracuję oczywiście zawodowo, jestem w domu, ale ta wartość naprawdę wiary chrześcijańskiej, odkryta, wartość chrztu, ta katecheza, która jest potrzebna ludziom, dorosłym i tym, którzy są w kościele, to jest ta nowa ewangelizacja, ale i tym, którzy do kościoła nie chodzą, bo większość ludzi nie chodzi do kościoła. Ja też mieszkam na osiedlu, gdzie widzę, że dziewczyny rodzą, młode, rodzą dzieci. Te dzieci nie mają ojców, oni nie wchodzą w związki małżeńskie, że naprawdę jest coraz trudniej i że trzeba wychodzić do ludzi. Teraz na przykład będzie... Znów w zeszłym roku była taka ewangelizacja na placach wszystkich dużych miast, którą wspólnoty neokatechumenalne organizują. Oczywiście każdy się może dołączyć, bo to jest dla wszystkich. Dlatego, że głoszenie tego cudownego orędzia, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa daje nam życie i to życie wieczne, i że to jest sensem życia człowieka, daje ogromną nadzieję. Ludzie naprawdę chcą słuchać i przyłączają się i ja mówię, ja odnalazłam tą wiarę, bo to, co mówił ksiądz tam taki, dzwonił duszpasterz robotników. Jak przerodzić to, że ludzie rozumieją, a nie wierzą? Kościół ma mnóstwo takich charyzmatów. Naprawdę, które wprowadzają, pokazują, odkrywają, gdzie w małych wspólnotach można doświadczać i uczyć się wiary, dostawać wiarę od Kościoła. Dlatego jest ta droga pootwierana. Trzeba tylko wyjść do ludzi i wołać, chodźcie, tu jest dobra nowina. Tutaj odnajdziecie odpowiedzi na swoje pytania. Nie wiem, może to komuś pomoże. Cieszę się bardzo Pana Boga błogosławię, że się dodzwoniłam, bo parę razy próbowałam do innych audycji, szczególnie tą dla małżonków słucham wiele razy, jeśli tylko mogę. Także nie wiem, jeśli to komuś coś pomoże, będę Panu Bogu wdzięczna, bo jest naprawdę nadzieja nawet na najgorszych grzeszników, bo ja przez wiele lat nie chodziłam do kościoła, mimo że byłam wprowadzona do kościoła. Mój mąż w ogóle nie chodził do kościoła. A dzisiaj jesteśmy osobami, które są zadowolone, żyjemy bardzo skromnie, bo to jak wiadomo, jak się ma dużo dzieci, to nie można żyć nieskromnie, ale Pan Bóg się zawsze o nas troszczył i nasze dzieci też są w kościele. chodzą, teraz się przygotowują na Paschę, ćwiczą psalmy. Dzisiaj to całe popołudnie ich nie było, bo sprzątali salę, przygotowywali i nikt ich do tego nie zmusza. Oni to robią, bo są wdzięczni, bo są zadowoleni, bo tam widzą naprawdę życie i tam są zaangażowani.
Tak. Dziękujemy pani Anno. Bóg zapłać.
Pani Anna dotknęła jednego ważnego tematu. Udziału małych dzieci w liturgii. Bardzo często rodzice tłumaczą, że nie, sami nie są na liturgii ze względu na małe dzieci. Tymczasem te dzieci muszą kiedyś nauczyć się kościoła, obecności w kościele, bycia na liturgii i to bardzo ważne, żeby te dzieci zabierać. Takie dziecko na początku widzi kościół jako coś dla siebie obcego, ale bardzo szybko akceptuje tę przestrzeń i tych ludzi i po pewnym czasie nie ma problemu z zachowaniem dziecka.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia ze Świętokrzyskiego.
Witamy pani Zofia.
Proszę państwa, ja chciałabym zaapelować do ludzi niewierzących w tej chwili, żeby wzięli pod rozwagę, jakie mają ubogie święta. Święta człowieka niewierzącego. Jako ludzie wierzący przeżywamy wielką radość zmartwychwstania Pańskiego w świątyni, a często w naszych sercach mistrza i Pana Chrystusa Mocarnego, który służąc umywał nogi, to znaczy klękał. I my, jako ludzie naśladowcy naszego Pana, zawsze i wszędzie umiemy klęknąć przed każdym z ludzi, nie tylko przed księdzem. Natomiast nigdy nie widziałam pomnika Lenina klęczącego. Wniosek? Pokora i służba została nam przekazana i nakazana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast biedni ludzie, niewierzący, nie mieli okazji się tego nauczyć, a w parlamencie tych zasad nie uczą, więc uczą tylko panować. Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam panią Elę i pana Leszka, ojca dyrektora.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
I cieszę się, że Bóg dał zdrowie i dalej niech błogosławi i wspomaga. Jeżeli mogłabym, to chciałabym jeszcze serdecznie pozdrowić ojca dyrektora, pana prezesa Kaczyńskiego, pana Macierewicza i panią Krystynę Pawłowicz. I księdza serdecznie pozdrawiam i wszystkich księży, którzy służą w Radiu Maryja. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać również. Dziękujemy bardzo. I życzymy też wszystkiego dobrego.
Czas nam się już kończy. Naszym gościem jest ksiądz Adam Cejnowa. Proszę księdza, jeszcze jakieś 4 minutki na zakończenie. Triduum paschalne w rodzinie i z rodziną. Dzisiejszy temat. Co by jeszcze należało powiedzieć na koniec?
Myślę, że takie troszeczkę podsumowanie tego, co zostało już wcześniej powiedziane. Często uskarżamy się na brak czasu, ale zapominamy, że ten czas został nam dany i to my jesteśmy jego władcami, a nie on jest naszym władcą. Każdy człowiek decyduje o tym, co w danym momencie w jego życiu będzie się działo. Zarówno o rzeczach dobrych, jak i o rzeczach złych. Pośród tych rzeczy dobrych są też i te, które wynikają z obowiązków stanu, z obowiązków pracy i tak dalej, które służą człowiekowi i są wypełnieniem jego życiowego posłannictwa. Tych złych nie będziemy wymieniać, bo nawet nie o to chodzi. Pośród tego daru czasu, który mamy, jest też ten dar dni świętych, które w pewnym szczycie będziemy przeżywali właśnie w czasie Triduum Paschalnego. I dobrze byłoby dać sobie szansę przeżycia tych świętych 3 dni w taki sposób, w bliskości Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy rzeczywiście mogli potem świętować zmartwychwstanie. Bo niestety w świadomości pewnie wielu ludzi nie ma tak do końca zrozumienia, czym ta Wielkanoc jest. Gdybyśmy zrobili sondę uliczną i pytali ludzi, co to znaczy Wielkanoc, to podejrzewam, że przy tak sformułowanym pytaniu mielibyśmy bardzo dużą trudność z uzyskaniem właściwej odpowiedzi. Mogliby ludzie mówić o jakichś tam świętach wiosennych, o różnych rzeczach, a skojarzenie ze zmartwychwstaniem nie byłoby dla nich takim bardzo oczywiste. Tymczasem są to święta paschalne i świętujemy już nie Paschę, to znaczy wyjście z niewoli egipskiej, ale Paschę, przejście z niewoli grzechu do życia w łasce. Jest to Pascha Jezusa Chrystusa, poprzez którą On chce poprowadzić wszystkich ochrzczonych, a więc każdego z nas. On tego chce. Problem polega na tym, żebyśmy my również chcieli. Bo wszystko zaczyna się, tak na dobrą sprawę, w dobrej woli, czyli dobrej chęci człowieka, który ma na dodatek świadomość tego, że jest człowiekiem wierzącym. I dobrze byłoby, żeby każdy na miarę swoich możliwości postarał się uczynić te trzy dni niezwykłymi, bo one są niezwykłe ze swojej natury, ale mogą być niezwykłe także w tym codziennym, indywidualnym przeżyciu samego człowieka. Bo to naprawdę jest niezwykłe, że Pan Jezus zaprasza nas tak jak kiedyś 12 apostołów, tak nas wszystkich zaprasza do przeżycia tej samej ostatniej wieczerzy. Tak jak wtedy przemienił chleb, przemienił wino, tak teraz przemienia je nadal. To ciągle dzieje się tajemnica Wieczernika na pamiątkę tamtej rzeczywistości dokonanej przez Jezusa Chrystusa. Tak samo zaprasza nas na drogę krzyżową. Tak wiele jest cierpienia ludzkiego. I często ludzie myślą o cierpieniu w kategoriach kary albo w kategoriach bezsensu. A przecież cierpienie zbawia. Jeśli cierpienie człowiek swoje złączy z cierpieniem Jezusa Chrystusa, nie ma chwili cierpienia bez sensu. I wreszcie kwestia zmartwychwstania. Czy może być dla człowieka piękniejsza perspektywa, jak właśnie to, że przeznaczeniem człowieka nie jest grób i nicość, ale życie i to życie prawdziwe?
Dziękuję. Właśnie to. To jest najistotniejsze. Życie prawdziwe nas dopiero czeka. A teraz mamy okres próby i propozycji, a my podejmujemy decyzję. Co wybierzemy? Czas jest darem, czas jest właściwością tego miejsca, ziemi. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, dziękujemy Państwu za współudział, współtworzenie. Składamy Państwu również życzenia jak najgłębszego przeżycia tego triduum paschalnego, by cieszyć się pełnią radości zmartwychwstania, również właśnie naszego zmartwychwstania ze wszystkich rzeczy złych, które nas obciążały, z braku przebaczenia, właśnie do pełni radości, byśmy potrafili i chcieli odczytywać Boży plan i go wypełniać. Wtedy będziemy szczęśliwi. Bóg zapłać. I za chwilę zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia.
podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku w tomie drugim 1205 strona, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia Czytania i Modlitwa z wtorku 1218 strona, w tomie drugim w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Witaj Królowo Matko Miłosierdzie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zastanówmy się dzisiejszego wieczoru nad uczynieniem rachunku z daru czasu, tego cudownego daru, jaki od Boga otrzymaliśmy, tego daru, który nazywamy życiem. Jak o ten dar dbamy? Na ile ten czas jest dobrze zagospodarowywany? Na czym się skupiamy? Co jest dla nas najważniejsze? Czy pamiętamy, że nie jest sztuką uczynić dar z czasu dla kogoś lub czegoś? Sztuką jest dzielić czas z Bogiem i drugim człowiekiem. Miara czasu leży w naszym ręku. To może być miara obfita, a może być miara bardzo uboga. Im więcej potrafimy zmarnować czasu z Bogiem i człowiekiem, tym więcej go mamy. Im mniej czasu marnujemy, w cudzysłowie, na rzeczy dobre, tym tak naprawdę ulatuje bez sensu i staje się chwilą niegodną zapamiętania. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońca nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo,
Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam pokaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Serdecznie dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu Adamowi Cejnowa, również księdzu Karlowi Wierzchowskiemu, który miał obowiązki w parafii, musiał wcześniej wyjść. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony oraz panu Krystianowi za realizację. Życzymy Państwu błogosławionych świąt i do kolejnego wtorku. Żegnamy się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria, zawsze dziewica.